Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Wiesław Kuchta, Klub Radnych Zielona. Razem jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
O bezpieczeństwie trochę sobie porozmawiamy. W końcu jest pan szefem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Zielonogórskim Ratuszu. O dyskotece na początek porozmawiajmy, bo wczoraj dyskoteka, właściciele klubu X-Demon opublikowali w internecie filmik z tego zajścia, które było tak szeroko dyskutowane, które było w pewnym sensie przyczynkiem do tego, że policja mówi prezydentowi, pomyślmy o tym, czy nie odebrać im koncesji na alkohol. Pan oglądał ten film?
Tak, tak, widziałem.
Nie wiem, czy to trochę zmienia postać rzeczy, patrząc na to?
To znaczy dla mnie nie. Być może dla powiedzmy hejterów, którzy powiedzmy komentarze niepochlebne pod adresem X-Demo napisali, być może to trochę uspokoiło to, bo...
No tam widać, że to nie ochrona tłukła tych ludzi, tylko oni się tłukli nawzajem.
Tak, widać tam, kto prowokuje, kto może za szybko zareagował. Nie wiem, widać, no dobrze było widać, nie wiem, kto trenuje, czy widać nawet, jakby się przyjrzeć, kto ile waży, tam by można było powiedzieć. No ale czy ochrona prawidłowo, no to no, w miarę szybko to załatwili, nie wiem. Może ktoś by pomyślał, że mogli być 2 sekundy szybciej, albo żeby na przykład tam na tym korytarzu światło zapalić.
Wie pan, ja już czytałem takie komentarze, że film jest zmontowany, że on, nie oglądamy tego longiem, jak to się popularnie mówi, tylko że opatrzone jest to komentarzem, tak, i tak dalej, i tak dalej. No ludzie robią sobie różną ideologię, natomiast można obejrzeć go 3 razy, no i widać ewidentnie, kto się tłukł, a kto potem próbował załagodzić sytuację.
Nie, no oczywiście, że nie wiemy, co było wcześniej, nie wiemy, co było potem, kto kogo wyniósł i jak to się dalej wydarzyło, no ale... Mówię, no mogę tylko powiedzieć, że ogólnie praca ochroniarzy, czy w tym klubie, czy w innym rzeczywiście jest ciężka, nie? No i bardzo niebezpieczna, dlatego tutaj nie chcę całkowicie bronić ochrony w tym klubie, ale myślę, że dobrze wykonywali w tym momencie swoje obowiązki.
Bo jak było przy okazji wcześniejszych różnych akcji, które miały miejsce w tym klubie, to też moglibyśmy sobie teraz gdybać i dywagować. Nie da się ukryć, że do różnych incydentów czy w klubie, czy pod klubem parę razy dochodziło. Chociaż niektórzy mówią, że X-Demon teraz dość mocno ociepla swój wizerunek, publikuje ten film, tak, na prośbę prezydenta o tym, żeby kamery X-Demona zostały włączone do monitoringu, który powstaje. Mówią, że też przychylnym okiem na to patrzą. Pojawiły się ogłoszenia o tym, że zatrudnią ochroniarzy. Jest napisane, że licencjonowanych, że chętnie emerytowanych policjantów, tak? Ochroniarze mają być kulturalni, dobrze wyglądać, przede wszystkim no, wysportowani swoją drogą. Bal dla dzieci niedawno widziałem, że był w X-Demonie. To też takie, nie słyszałem, że tam się takie odbywają. Może się odbywają, nie śledzę tego, co się dzieje w dyskotece, ale no, nie ma to większego znaczenia. No, dylemat mają władze miasta w tej chwili.
No dylemat władze mają, ale no musimy zaznaczyć, że X-Demon jednak trochę wnosi trochę kultury do naszego środowiska. Przyjeżdżają wykonawcy, dzieje się tutaj w tym klubie i ludzie korzystają z tego. Zresztą z tego, co słyszałem, to wydaje mi się, że w ciągu roku X-Demon ma najwięcej obrotów, jeżeli chodzi o gości. I dlatego... No trzeba zrobić wszystko, żeby było bezpiecznie, prawda?
Prezydent mówi dość retorycznie, no dobrze, możemy przyjąć najbardziej ostry wariant, zabieramy koncesję jednemu klubowi, klub pada, bo to wiadomym jest od razu, i mówi, jaki ma być kolejny krok. Następnym odbierzemy koncesję i następnym, to w końcu będziemy mieli pustynię, bo może się okazać, że już w ogóle ludzie nie będą mieli gdzie wyjść. Tak?
To znaczy, droga. Raz, że zabranie koncesji nie jest taką prostą procedurą. Dwa, że zabranie koncesji konkretnemu klubowi, nie wiem, w tym momencie na przykład X-Demonowi, to może spowodować, że w samym X-Demonie może prowadzić sprzedaż alkoholu inny podmiot. To też z kolei nie rozwiązuje problemu. Także z kolei samo zabranie koncesji czy zakaz sprzedaży w tym miejscu może spowodować, że rzeczywiście klub upadnie. No i ci wszyscy, że tam goście rozejdą się po innych klubach.
No ja czytałem też takie komentarze, że na dobrą sprawę, idąc tym tropem i zabierając koncesję, można byłoby pójść bardzo szeroko i powiedzieć tak, zabierzmy wszystkim małym sklepom, bo być może ci, co idą do tego Demona, to najpierw idą do sklepu, który mają na osiedlu, tak?
Tak.
Zakupują, co mają zakupić, spożywają po drodze, są w X-Demonie. To zabierajmy wszystkim w takim układzie, skoro przez to jest niebezpieczne.
No tak się dzieje i tak się zawsze będzie działo, ponieważ tam alkohol jest droższy w lokalu i każdy, można powiedzieć, przychodzi prawie że gotowy. i chce się dobawić. Niektórzy, powiedzmy, przyjeżdżają, nie wiem, o drugiej w nocy już, czy o pierwszej, po to, żeby zakończyć dzień, nie wiem, o czwartej nad ranem. No ale tak się dzieje, tak się działo i tak się będzie dziać. No, jedyne, co my możemy zrobić, czyli dla bezpieczeństwa miasta, no to może rzeczywiście podłączenie kamer do monitoringu, które jednak teraz ten nowoczesny monitoring, który śledzi tablice...
No daje mnóstwo możliwości. Nie?
Tak, daje mnóstwo śledzenia twarzy i tam innych. Jako Komisja Bezpieczeństwa możemy także wnieść prośbę do prezydenta na przykład o zwiększenie dotacji dla policji, która by zabezpieczyła dodatkowe jakieś patrole.
No komendant już to testowo zrobił, chyba w ostatni weekend. Był tam tak zwany posterunek mobilny, czyli radiowóz generalnie stał tam przez całą noc. Komendant Tchorowski mówi, że no to takie rzeczy trzeba robić, no bo jeśli bezpieczeństwo wymaga tego gości lokalu, no to policja powinna być tam, gdzie ewentualnie coś się może dziać.
Tak, tylko to tak jakby się moim zdaniem też mijało z celem, bo policja nie jest od ochrony lokalu, prawda?
O tym mówił Jacek Budziński tu wczoraj. Mówi, no jeśli tam stoi radiowóz, to gdzie indziej go nie ma. No, może być potrzebne.
No nie jest od ochrony lokalu, no i takie coś to, no... Nie wiem, potrzebny monitoring, potrzebny tego, potrzebna dodatkowa selekcja. Przecież to właściciel lokalu decyduje o tym, kto może wejść do lokalu, nie? Nawet, no nie wiem, niektórzy lokale mają, że trzeba mieć krawat, że nie wolno w trampkach, w kapturach i takie inne rzeczy i na tym polega selekcja, czy tam jakiś stan trzeźwości trzymać, prawda?
No tu chyba należałoby przede wszystkim rozmawiać z właścicielami i spróbować uzgodnić jakiś konkretny sposób działania, bo to dla wszystkich wyjdzie na zdrowie, można byłoby powiedzieć, tak? Bo pewnie ludzie będą się czuli bezpiecznie idąc do lokalu, wiedząc, że tam jest bezpiecznie, tak? Czyli być może więcej osób pójdzie, bo pewnie są tacy, którzy jak usłyszeli o kolejnej bójce w lokalu, mówią, miałem iść, ale nie idę, bo nie mam ochoty dostać w nos od kogoś.
No tak, no to rzeczywiście jest, powiedzmy, można powiedzieć, blady strach może padł na ten XD, też każdy się przeżegna, zanim pójdzie do
tego. A konkurencja zaciera ręce.
Konkurencja zaciera ręce, ale jak tak rozmawiam rzeczywiście z innymi lokalami, to w miarę wspierają XD i myślę, że no, trzeba wszystko zrobić, żeby właściciel powinien wszystko zrobić, żeby klient się czuł bezpiecznie. No wiem, jakie tam procedury wdrażają, gdzie tam na przykład mają jakieś przyciski, które powodują szybką reakcję ochrony, ale no trzeba obserwować, jak wchodzi taka grupka, tak jak to było w tym przypadku, bo w tym przypadku no, należałoby wysłuchać jeszcze przynajmniej z trzech albo czterech stron tego wariantu, ponieważ to, co zostało przekazane w mediach, no nie w pełni to...
Oczywiście.
Bo można to spuentować krótko. No przyjechała ekipa skądś tam, nie będziemy mówić chyba, skąd. Przyjechała ekipa i chciała trochę podymić i dostała lanie od miejscowych i na tym się skończyło. Przyjechała policja i sprawa się rozkręciła i do mediów. No tak by można to było spuentować, ale no w tym momencie nie wiem, no obserwuje się taką grupę, prawda? Bierze się wodzireja na bok i się mówi, słuchaj, będzie spokój, będzie. No a jeżeli nie będzie, no to trzeba, nie wiem, albo ściągać wtedy policję, która
znaczy,
by była...
Trzeba przyznać, że panowie, którzy byli krawcy, przynajmniej na tym filmie, i w momencie, kiedy pojawiła się ochrona z jednej i z drugiej strony, to no, momentalnie się uspokoili, przynajmniej tak to tak, wygląda na tym nagraniu, że skończyło się, już nikt się z nimi nie szarpał, tak?
Momentalnie, ale ja mówię o takim zabezpieczeniu już tak jakby profilaktycznym, czyli przedtem. Jeżeli się grupa obcych zbiera, no to już należy tą grupę obserwować, prawda? Rozmawiać z nimi tego. Jeżeli się nie da, no to widać, że się nakręcają chłopaki, no to trzeba ściągać z innych klubów ochraniarzy, żeby cały czas być w gotowości. Tak nawet to się dzieje, nie wiem, no mogę powiedzieć na przykładzie u nas, Dżonkowie. Jak ja robię imprezę i widzę, że coś, jakiś zalążek gdzieś tam, ktoś, coś z kimś, no to gościu idzie do domu po prostu w tym momencie.
Profilaktycznie.
Bo tu są, jak my robimy, to tu są sami swoi i profilaktycznie idzie do domu.
Wie pan, że swoi też potrafią się lać między sobą.
Nie,
i to tam
no
do
no.
takich rzeczy zawsze dochodziło i będzie dochodzić.
No
na
tak, tak no, no, ale monitoring też jest dobra rzecz, bo też ostatnio mieliśmy takie zdarzenie, że było zamieszanie, jakaś zadyma, ale mówię, za cholerę nie mogłem dojrzeć na monitoringu, kto dostał butelką w głowę. No i to też nie można polegać tylko na monitoringu, prawda? No.
No i nie można mówić o tym, że trzeba zabrać nam koncesję. Tak? Dobrze, zostawmy tę kwestię, ona pewnie będzie trwała, natomiast dobrze, że się o tym mówi, bo to też ma potem przełożenie na jakiś wariant, bo to wszyscy się muszą nad tym zastanowić, tak? Zastanowić się władze miasta, zastanowić się policja, jak działać, zastanowić się władze klubu, może przywołać do porządku czasami też ochroniarzy, bo też mają różnych. Nikt nie wie, jak pracownik przychodzi na niego pierwszego dnia, czy on jest w 100% świetnym pracownikiem, czy po tygodniu może się okazać, że aż taki świetny nie jest. No, w życiu bywa różnie.
Ostatnio właśnie czytałem, w Polsce jest więcej ochroniarzy niż żołnierzy zawodowych. I każdy ochroniarz w zasadzie powinien mieć jakieś te testy psychologiczne i takie, które by wykazały, czy on jest nerwowy, czy ktoś go wyprowadzi z równowagi, czy nie. No i o tym też decyduje ustawa o ochronie mienia i dóbr, prawda? I można długo o tym rozmawiać, czy ochroniarz jest kwalifikowany, czy niekwalifikowany, czy jest po prostu.
Są formy licencji i tak dalej, tylko że bardzo często się okazuje, że najwięcej licencjonowanych chyba w tej chwili w Polsce, gdzie widziałem taką statystykę, to jest osób na emeryturze, często takich osób, których nazywa się ochroną, natomiast chyba tylko dlatego, żeby w papierach nie mieli napisane stróż, bo często sprowadza się to do tego, że pracownik ochrony pilnuje czasami czegoś, po prostu.
Tak, tylko że my tak na co dzień nie mamy do czynienia z taką prawdziwą, profesjonalną ochroną, prawda? I oni są profesjonalni, że nie wiem, grupy interwencyjne, czy ochrona boru, czy to są profesjonalni ochroniarze. No a reszta to są rzeczywiście taki w galeriach, którzy mają inne uprawnienia, bo na przykład nie są kwalifikowani. Kiedyś na przykład tak było, że ochroniarz, który był powiedzmy jakimś zawodnikiem w klubie sztuk walki, jeżeli kogoś uderzył albo wdał się w bójkę, to był traktowany, że użył niebezpiecznych narzędzi. Dzisiaj już tego nie ma, czyli taki ochroniarz jest traktowany jako normalny z kodeksu karnego.
No zwłaszcza, że klubów w tej chwili mamy tyle, że w mieście jest ich kilkanaście.
Dzisiaj
Kto chce, to może chodzić uczyć się boksu, czy jakiejkolwiek innej sztuki walki.
No. Dzisiaj to co drugi mężczyzna ćwiczy albo zetknął się z czym. No ale nie ma takiego ryzyka. Przy jakimś tam zdarzeniu może to być dodatkowe okoliczność obciążająca jego. A taki ochroniarz kwalifikowany, no to niestety musi się liczyć, jeżeli będzie miał nadużycie, to musi się liczyć z odebraniem koncesji i utratą pracy, nie?
Temat skomplikowany, temat na dłuższą rozmowę, natomiast taki, jak mówiliśmy, warto do niego podchodzić zupełnie spokojnie. Przenieśmy się do dzielnicy, bo tak powoli kończy się kadencja. Ta kadencja Rady Miasta, mam wrażenie, że bardzo ekspresowo to wszystko przeleciało. Nie wiem, czy pan też, no ale do wyborów nam jeszcze trochę czasu zostało. Jak się zmieniła dzielnica Nowe Miasto na przestrzeni tych ostatnich lat?
To znaczy, duże inwestycje, mimo wszystko widać to, widać te inwestycje drogowe, widać tam oświetleniowe. Jedne idą szybciej, drugie idą wolniej.
A jak ludzie patrzą na to? Pan ma kontakt z wieloma osobami, ze względu chociażby na to, że ma pan stowarzyszenie, które prowadzi czynną działalność, zajmuje się pan wieloma rzeczami. A to ten kontakt z ludźmi jest najważniejszy. Co ludzie mówią? Bo pewnie nadal znajdziemy takich, którzy powiedzą, byli przeciwni połączeniu miasta i gminy i dalej będą mówić, że a nie mówiłem, nic się nie wydarzyło. Tak?
To znaczy generalnie to jest tak. Ja zawsze mówię tak, że Drzanków to jest moja wioska, gmina Zielona Góra to jest moja gmina, a Zielona Góra to jest moje miasto, prawda? Bo to jest od iluś tam lat to było wszystko zespolone. Także głównie ludzie, szczerze mówiąc, nie odczuwają. To oczywiście mówi się o autobusach, mówi się tam jeszcze o innych udogodnieniach. Jedne są bardziej, drugie są mniej udogodnienia, ale można powiedzieć, że te inwestycje też drogowe też trochę tak na duchu niektórych podnoszą, ale gmina Zielona, ta dzielnica w tej chwili tak się rozwija, że nie idzie nadążyć z tymi inwestycjami drogowymi. Tak jak ja wspominałem ostatnio, że w tej chwili jest ponad 20 tysięcy mieszkańców gminy Zielona Góra. Warunki zabudowy pozwalają na wybudowanie mieszkań jednorodzinnych dla przynajmniej 20 następnych tysięcy, nie? I jeżeli za kilkanaście lat, być może, nie wiem, prawo bankowe, które tam te kredyty hipoteczne będą sprzyjały, kiedy te ruszą te wszystkie budowy, kiedy tu nagle na obrzeżach miasta Zielonej Góry będzie mieszkać około 40 tysięcy, no to będziemy musieli coś zrobić z tymi drogami typu na przykład rondo w Raculi, żeby to udrożnić, usprawnić. A już
i też będzie trudno budować zupełnie nowe rozwiązania komunikacyjne. Tak. To jest mniej więcej tak jak w mieście. Tam część rzeczy było zastanych niejako i też będzie trudno wymyślić coś nowego. Wie pan, jak pan mówi o tym, że się rozrasta gmina. Ja się zastanawiałem, jak pojawiły się pierwsze informacje o tym, że któryś z deweloperów będzie budował chyba w Suchej takie duże osiedle.
Buduje.
Docelowo ma tam zamieszkać nawet kilka tysięcy osób i zastanawiałem się, jak diametralnie zmieni się wtedy to, jak funkcjonuje w ogóle ta miejscowość. Tak, ludzie przyzwyczajeni, że mieszka ich tam tyle osób, nagle mogą mieć set czy tam są tysiące osiedla, sąsiadów.
Tam są dwa osiedla. W tej chwili jedno jest tak jakby zasiedlone, które ma około ponad 50 domów. Już domów. Drugie osiedle ma być około 250. Ale ten ruch, raczej on nie będzie szedł przez Dżonków, Racule, tylko tam z tyłu na tą drogę wylotową tam na tym. No i takich trzeba szukać.
Czy powiem panu, że rozmawiałem tam z ludźmi, którzy mieszkają od dawna, przypadkowo spotkanymi. Zastanawiałem się, mówię, jak wy patrzycie na to, że za moment będziecie tutaj mieli 1000 nowych osób, które się wprowadzi. Tak, 250 rodzin, powiedzmy, średnio licząc 4 osoby w jednym domu. I pani, z którą miałem okazję porozmawiać, mówi, wie pan, świetnie. Mówi, bo może wśród tych mieszkańców pojawi się na przykład lekarz, który otworzy prywatny gabinet, będę miała bliżej. Może pojawi się ktoś, kto wymyśli, żeby sobie otworzyć kolejny sklepik, tak? Że poza tym, że ludzie przyjadą, i że będzie większy ruch, no bo na pewno będzie, to mówi, może będzie więcej też udogodnień. Czasami ludzie szukają pozytywów w tym wszystkim.
No wie pan, to już raczej daleka wizja, ponieważ jeżeli trzeba by otworzyć sklep, jakąś klinikę, czy tam fryzjera, no to jest to osiedle rzeczywiście musiało być, nie wiem, 1000, być może to jest... Być może to jest za mała ilość, żeby taki otworzyć biznes, ale tu możemy sięgnąć do tej chęci zabudowy bloków, powiedzmy, wielorodzinnych na dzielnicy
Nowe Miasto.
I no tu jestem daleki tego, bo to mogło rzeczywiście by spowodować rzeczywiście zupełnie zakorkowanie.
Ale wie pan, że wszyscy tak mówią. Nie po to łączyliśmy się z gminą, żeby budować teraz w dzielnicy Zielona Góra, tej starej, nazwijmy to Zielonej Górze. Natomiast ja patrzę na to pod kątem czysto biznesowym. Gdyby okazało się, że to jest bardzo opłacalna inwestycja, to myśli pan, że nie znalazłyby się firmy, które powiedziałyby, nie budujemy domków, tylko walniemy tam ileś bloków, no jest łatwiej i więcej osób mieszka, tak? No tak mi się wydaje, że rynek wymusza pewne rzeczy.
Tak, ma pan rację, tylko że wtedy miasto tak jakby mogłoby być zobowiązane do budowy. Raz, że dróg, raz, że przedszkoli, raz, że szkół. A resztę, czyli ta otoczka, tam fryzjer w sklepie, to żeby się samo otworzyło.
Oczywiście.
W razie tego. I tu jest takie, by było zobowiązanie. No i teraz, tak jak mówiłem wcześniej, byłaby taka sytuacja, że z centrum miasta ludzie zaczęliby się wysiedlać na obrzeża miasta. No i to by było tak jakby porażka, bo mówię, no miasto się powinno rozwijać tak jakby do góry. Do góry. No i nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Być może jak powstanie ta obwodnica południowa, coś tam przy tym, coś, nie wiem, na wzór Czarkowa teraz. No ale mówię, daleki jestem od tego. No, na razie udaje się prezydentowi to wszystko pogodzić, ponieważ w Zielonej Górze sprzedaje się około 500 mieszkań rocznie nowych. Te mieszkania najchętniej ludzie kupują w centrum. Nawet na Jędrzychowie sprzedając nowe mieszkanie już jest problem.
No tak się akurat dzieje, wie pan. Wszyscy jesteśmy dość wygodni, ludzie zaczynają się zastanawiać. To pewnie trochę zależy od tego, ile kto ma lat. Ja znam wiele osób, które mają dzieci w tej chwili. Mówią, chętnie wyprowadziłbym się do przyjemnego domku w Dżonkowie czy w Ochli, ale jak pomyślę o tym, co mam potem robić z dzieciakami, jak mam jeździć z nimi na te zajęcia, na tamte zajęcia, do szkoły, na coś tam dodatkowo, to spędzam więcej czasu w samochodzie niż w domu generalnie, tak? I mówią to często ludzie, których stać byłoby na to, żeby spokojnie kupić działkę i sobie taki dom wybudować. Więc każdy jednak patrzy na to, gdzie mieszka, z trochę innej perspektywy. No to dobrze, że mamy taką wolność wyboru.
Tak, no mówię, no każdy by chciał mieszkać na wsi, blisko lasu i jeszcze mieć do tego fajną drogę i chodnik, prawda? No. No ale nic, no borykamy się. No w Suchej jest problem z kanalizacją, bo w Suchej nie ma kanalizacji w tej chwili. Nie ma też w zasadzie gazociągu, który teraz ma się budować. No wszystko wymaga pewnych działań, pewnych ruchów, pewnych kosztów, także...
To na sam koniec jeszcze kilka słów na temat Stowarzyszenia Dobry Start. Wy wiele robicie, nie tylko dla mieszkańców zresztą dzielnicy Nowe Miasto, ale też przecież i osoby z Zielonej Góry mogą korzystać z tego, co organizuje stowarzyszenie. Na razie macie okres, nazwijmy to, przygotowawczy, bo te wasze działania intensyfikują się, no kiedy jest pogoda lepsza, tak, kiedy robi się wiosna, kiedy jesteśmy bliżej lata, dużo jest w tej chwili takiej pracy przygotowawczej do tego? Wiecie już mniej więcej, jak będzie kolejny sezon w stowarzyszeniu funkcjonował? Co będziecie robić?
Tak, mamy już zaplanowane pewne ruchy. No, zawsze mówiłem, że styczeń odpoczywamy, bo to jest okres rozrachunków, okres tam wyliczeń, okres rozliczenia projektów, składania projektów. No ale niestety, no, nie ma spokoju. Teraz był ten WOŚP, było 14 i też wszystkie siły żeśmy ściągnęli. Nas tam było chyba, już nie pamiętam, chyba z 11 ludzi. Do tego wzięliśmy, zrobiliśmy transmisję i z trzema dmuchańcami, z urządzeniami rekreacyjnymi. Na dzisiaj prowadzimy 3 świetlice w Zatoniu, Suchej i Dżonkowie. Prowadzimy klub krótkofalarski, bawimy się trochę w TV Nowa Dzielnica. Także, no teraz jest przestój, bo jeszcze ta liga piłkarska nie ruszyła, bo też mamy 3 kluby piłkarskie, Oldboyów i Szóstki plus 45 i takie Szóstki, co tam jeszcze mamy, no masę sprzętu rekreacyjnego i już są zapisy, żeby pomóc. O, tak mogę powiedzieć.
No i dużo robicie też dla seniorów, nawet jeśli mówimy o rzeczach wyjazdowych, tak, bo przecież całe grupy osób z wami podróżują gdzieś po Polsce i nie
no,
tylko.
No już powiedzmy, nie wiem, od kilkunastu lat nasi seniorzy jeżdżą do Peretki, do Poznania. Teraz od paru lat co roku zabieramy do filharmonii, do teatru, do kina i jakiś wyjazd taki może dalej bardziej integracyjny. Także no ta oferta, Dżonkowie, jest, bo mamy takie możliwości i tak to się utarło.
Na chętnych rozumiem, że nie narzekacie nigdy, raczej
tak,
jest problem z brakiem miejsc. Tak?
Jest problem z brakiem miejsc, ale na szczęście korzystamy z autobusów i no jakoś dajemy radę.
No i dobra, oby tak to właśnie wyglądało. Wiesław Kuchta, radny Klubu Zielonej Razem. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo, do widzenia.